Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Oto słowo Boże.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
Cenna
przed Panem śmierć Jego wyznawców. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed Jego ludem.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja, alleluja.
z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Matka synu Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami, oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, zapraszamy Cię, abyś oświecił nasze serca i umysły, abyśmy to słowo przyjęli z miłością i wiarą i abyś mógł uczynić w nas to, co chcesz i co zamierzyłeś w dniu dzisiejszym. Daj nam poznać drogi swoje, Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dzisiaj, kochani, jest wspomnienie, a w zasadzie święto, świętego Jakuba Apostoła. I słyszeliśmy słowa z dzisiejszej Ewangelii, które mówiły o dwóch braciach, Jakubie i Janie, bo wiemy, że Jakub i Jan byli braćmi. I jeżeli znamy dokładnie Ewangelię, to wiemy, że mieli przydomek, synowie gromu. Synowie gromu to znaczy gwałtowni, czyli nam się mogłoby wydawać, że apostołowie byli tacy spokojni. Otóż nie. Była taka sytuacja, że gdzieś tam nie przyjęli Jezusa, nie przyjęli Jego nauki i powiedzieli Jezusowi, Panie, pozwól, abyśmy powiedzieli, niech grom spadnie i zniszczy to miasto. Jezus ich uspokajał, mówi, nie, nie tak. Dlatego, moi drodzy, widzimy Jakuba i Jana jako dwóch braci, gwałtownych i oddanych, ale równocześnie ich mamę, która troszczy się o to, aby jeden i drugi byli po prawej i po lewej stronie Jezusa. Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. I zadaje dziwne pytanie, czy możecie pić kielich, który ja będę pił? Odpowiedzieli, możemy. Jezus, dobrze, kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po prawej i lewej stronie, lecz dostanie się ono tym, dla których ojciec mój je przygotował. Niesamowite słowa. Później oczywiście pozostali to usłyszeli, więc się bardzo zdenerwowali. Oburzyli się na tych braci. A Jezus podał im zasadę działania Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest odwrotne, działa według zupełnie innego prawa niż Królestwo Ludzkie. W Królestwie Bożym ten, kto jest najwyższy, służy. I Jezus później dał temu przykład. Kiedy On, Pan i Bóg, który w chwale przyjdzie sądzić żywych i umarłych, któremu dana jest wszelka władza i na niebie i na ziemi, On przewiązał się prześcieradłem i umył apostołom nogi. Czyli wykonał tę pracę, którą wykonywał niewolnik. I powiedział, skoro ja, Pan i Bóg, tak czynię wam, to wy powinniście czynić podobnie. I kochani, na tym polega władza. Władza w Kościele jest służbą. Służbą drugiemu człowiekowi. Kto chciałby być pierwszy, niech będzie ostatni. Kto chciałby być wielki, niech będzie niewolnikiem wszystkich. I moi drodzy, to jest ten niezwykły paradoks, którego uczy nas Jezus. Ale ze świętym Jakubem Związana jest bardzo ciekawa historia. Wiemy, że święty Jakub pierwszy oddał życie za Jezusa. Od razu pierwsze prześladowanie. Herod kazał ściąć, kazał zabić Jakuba. Piotra oczywiście też tam zakłuł w kajdany. Znamy tę historię, co było, ale Jakub jako pierwszy oddał życie. Natomiast brat jego Jan nie zginął śmiercią męczeńską, tylko jako jedyny apostoł umarł śmiercią naturalną. To są Boże tajemnice, których my nie zgłębimy. Ponieważ Bóg wobec każdego z nas ma pewien plan. Plan, który jest tajemniczy i niezgłębiony dla nas. Widzimy, Jakub oddaje pierwsze życie, natomiast Jan umiera śmiercią naturalną. Ale kiedyś może zrozumiemy klucz Bożego działania. I kochani, jeżeli otworzymy list świętego Jakuba apostoła, to mamy tam taki fragment. Choruje ktoś wśród was. Niech sprowadzi kapłanów, aby modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. I na tej podstawie, i na podstawie Ewangelii, gdzie Jezus posłał 12 i dał im władzę nad duchami, i nakazał wkładać na chorych ręce, a ci odzyskają zdrowie, jest napisane, że namaszczali chorych olejem, a ci odzyskiwali zdrowie. Otóż, moi drodzy, z posługą Jezusa była związana posługa uzdrowienia. Jak już mówiłem w niedzielę, Jezus będąc na ziemi robił tylko 3 rzeczy. Pierwsze, przemierzał miasta i wioski i głosił Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Drugie, wkładał ręce na chorych, a ci odzyskiwali zdrowie. I trzecie, wyrzucał złe duchy. To było działanie Jezusa. To czynił Jezus. I jak otworzymy Ewangelię świętego Marka, to na samym końcu tej Ewangelii mamy napisane takie słowa. Jezus wziął swoich uczniów na górę i powiedział do nich tak. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie. I tu mamy złe tłumaczenie, ponieważ ten, kto tłumaczył naszą Biblię 1000-lecia, napisał, będzie potępiony. Nie, kto uwierzy, będzie zbawiony, więc kto nie uwierzy, odwrotność, będzie potępiony. Jeżeli sięgniemy do greckiego oryginału, tam jest napisane, kto uwierzy i kto nie uwierzy, będzie osądzony. Tak dokładnie jest przetłumaczone, tak dokładnie brzmi oryginał. Czyli to nie jest tak, że jeżeli nie uwierzysz i nie przyjmiesz chrztu, będziesz potępiony. Nie, to nie jest tak. Wtedy będziemy sądzeni sądem sprawiedliwym. Ale skoro my tutaj jesteśmy, to znaczy, że przyjęliśmy wiarę i jesteśmy ludźmi wierzącymi. I to, co dalej Jezus powiedział, dotyczy nas. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Nowymi językami będą mówić. Węże będą brać do rąk. I choćby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie. I końcówka Ewangelii świętego Marka brzmi ta następująco. Uczniowie szli i głosili Ewangelię, głosili Jezusa. A Pan Bóg potwierdzał ich naukę niezwykłymi znakami i czynami, których dokonywał wśród ludzi. A więc, moi drodzy, łaska uzdrowienia nie była, nie miała celu sama w sobie, nie? Uzdrowić kogoś, żeby się dobrze poczuł, czy lepiej poczuł. Tylko co? Tylko była potwierdzeniem tego, co głoszą apostołowie. Że Jezus mówi prawdę. Był taki człowiek, który całe życie, ileś tam lat, siedział przed telewizorem, pił piwo, popijał sobie piwko i oczywiście i tak wyglądał jego dzień, oglądał mecze, nie? Nic nie robił, tylko miał takie rozrywkowe życie. I teraz zachorował, i nagle zachorował. No oczywiście poszedł, oczywiście jak chorujemy, no to wiadomo, robimy wszystko, żeby odzyskać zdrowie. Lekarze nic nie mogli pomóc, więc oczywiście do kościoła, do księdza, mszy, po prostu, aby się pomodlić o uzdrowienie. I ksiądz zadał mu bardzo dziwne pytanie. Po co chcesz zostać uzdrowiony? Dlaczego chcesz zostać uzdrowiony, nie? Ktoś może powiedzieć najgłupsze pytanie. Jak można zadać pytanie, dlaczego chcesz być zdrowy? To znaczy dlatego, żeby co? Żebyś dalej siedział, nic nie robił, tylko pił piwo i oglądał mecz. To dlatego masz być uzdrowiony. I on wtedy dopiero zrozumiał, że ta choroba i to doświadczenie miało jeden cel. Aby on zrozumiał, że życie nie polega na tym, żeby sobie siedzieć, nic nie robić i patrzeć w telewizję. Bo miał rentę, bo coś tam miał, bo dobrze się ustawił w życiu, więc miał życie luz, na luzie. I wtedy dopiero przyszła łaska uzdrowienia. Moi drodzy, bardzo wielu z nas doświadcza różnych chorób i przeciwności. Wiadomo, mamy różne choroby i takie choroby fizyczne i choroby przewlekłe. Ale też mamy depresję, stany jakichś załamań wewnętrznych. I mamy jakieś wewnętrzne zranienia, które mogą być na poziomie ducha nawet. Mogą to być zranienia z dzieciństwa z powodu braku miłości, które przejawiają się na przykład w poczuciu odrzucenia, w poczuciu lęku, zaniżonej wartości samego siebie. Możemy mieć bardzo wiele różnych takich wewnętrznych blokad, na przykład nerwice jakieś, jakieś lęki, które gdzieś nieustannie nam towarzyszą, stany depresyjne, myśli samobójcze, różne rzeczy, które gdzieś tam mogą w nas być i nie dajemy sobie z tym rady. Jezus mówi, dzisiaj chcę cię uzdrowić. Dzisiaj chcę do ciebie przyjść. Tylko musimy wiedzieć, że istnieją sytuacje, kiedy chcesz, żeby cię Jezus uzdrowił. I On tego chce, ale nie może, ponieważ ma związane ręce. I chociażbyś nie wiadomo, co robił, jakie modlitwy, w jakich modlitwach brał udział, nie da rady. Ja przedstawię trzy takie przykłady. Pierwsza rzecz, kochani, to jest gniew i żal podtrzymywany w sercu do kogoś. Jeżeli masz w sercu żal i czegoś nie wybaczyłeś drugiemu człowiekowi, bo ktoś cię skrzywdził, ktoś ci zrobił coś złego, ktoś cię, nie wiem, oszukał, że twój brat czy siostra cię oszukali w spadku, że może, nie wiem, pijany kierowca zabił ci dziecko. Różne mogą być historie. Jeżeli masz żal w sercu i nie wybaczyłeś, to nie licz na to, że Pan Bóg może coś zrobić. Nic nie zrobi. Nic. Bo żal w sercu jest i go podtrzymujesz. Co zrobić? Po prostu w imię Jezusa wybaczyć. Wybaczenie nie jest uczuciem, tylko decyzją. Decyzją woli. Panie Jezu, wybaczam temu człowiekowi to, to i to. Daruj mu, błogosław mu, nie poczytuj mu tego grzechu. Tyle. To jest twoja decyzja. Komu należy wybaczyć? Najpierw sobie samemu. Ktoś może powiedzieć, jak to? Zrobiłem coś strasznego. Jak ja mogę sobie wybaczyć na przykład dwie aborcje? A spowiadałeś się z tego? Tak. No to jak Bóg ci wybaczył, a ty sobie nie wybaczasz, to znaczy, że co? To znaczy, że uważasz się za osobę ważniejszą od Pana Boga, nie? No bo skoro On ci wybaczył, a ty sobie nie wybaczasz, to znaczy, że jesteś ważniejszy od Pana Boga, tak? To jest duch pychy. I jak jest coś, czego sobie nie wybaczyłeś, to też łaska uzdrowienia nie będzie działać. Bóg ma związane ręce. I kolejna rzecz. Możemy mieć żal do Pana Boga. Bo na przykład możesz mieć żal, że dlaczego twój tata był alkoholikiem, dlaczego masz taką urodę, a nie inną, dlaczego taką figurę, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego masz takie zdolności, a nie inne. Co to jest? Jeżeli nie zgadzasz się na swój wygląd, na swoje zdolności, na swoje ograniczenia, na to, co masz, to masz żal do Pana Boga. Czyli co masz zrobić? Wyrzec się tego żalu. Gdybym powiedział wybaczyć Panu Bogu, to ktoś by to zakwestionował. No bo Pan Bóg nie jest winien nic. Pan Bóg nie robi brakujących rzeczy, nie. Więc mówię, wyrzeknij się żalu do Pana Boga. I to jest pierwsza rzecz. Panu Bogu, wszystkim ludziom w imię Jezusa i sobie samemu. To jest pierwszy warunek. Aby Bóg mógł ciebie uzdrowić i działać w twoim życiu. Druga przeszkoda, która uniemożliwia Panu Bogu działanie w nas, to jest, moi drodzy, wszelkie sprawy okultystyczne, magiczne, spirytystyczne. Kilka przykładów. Dziewczyny często chcą znać swoją przyszłość, więc idą do wróżki. Jeżeli idziesz do wróżki, to wróżka wiadomo, że ma układ ze złym duchem i wtedy ten zły duch daje ci usługę. I w tym momencie Pan Bóg się wycofuje. Grzech bałwochwalstwa jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. I wtedy Pan Bóg mówi, dobrze, skoro ty mi nie wierzysz, nie ufasz w to, że ja kieruje twoim życiem, no to a idziesz do wróżki, no to Bóg się wycofuje. Co trzeba zrobić? Wyrzec się tego i iść do spowiedzi, wyznać to na spowiedzi. Kolejna rzecz, czytanie horoskopów, to jest dokładnie to samo. Ktoś może powiedzieć, no ja czytam, ale ja do tego nie przywiązuję wagi. Zaraz. Skoro czytasz, to znaczy, że jesteś tym zainteresowana i pokładasz w tym nadzieję. A nuż coś dobrego mnie spotka. A skoro w tym pokładasz nadzieję, to Panu Bogu, Pan Bóg się wycofuje, bo nie pokładasz nadzieję w Nim. Bo po prostu nie wierzysz Bogu, tylko komuś innemu. Kolejną rzeczą są tak zwane uroki, które się odczyniało. Nie wiem, wiecie może coś takiego. Różne czynności magiczne. Nie, jak tam dziecko płacze, to się tam przelewa wosk, czy jakieś takie plucie po oczach, czy coś. To jest, moi drodzy, rytm magiczny. A tam, gdzie jest rytuał, tam jest zły duch. Więc jeżeli w twoim domu, nad tobą, czy ty nad kimś odczyniałeś, czy odczyniałaś uroki, to w ten sposób przywoływałeś szatana, aby on zadziałał i po prostu w tym momencie, kiedy on wyświadczy ci usługę, to już Pan Jezus się wycofuje z twojego życia. Jeżeli coś takiego miało miejsce, no to trzeba co? Wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. Wizyty u bioenergoterapeutów, ćwiczenie jogi, wchodzenie w medytację transcendentalną, jogę, duchowości wschodu, jakieś posiadanie masek afrykańskich. Ktoś może powiedzieć, no co z tego, że mam w domu maskę afrykańską? Zatem maski afrykańskie są związane z kultem satanistycznym w Afryce. I żaden szaman nie trzyma w domu masek, bo wiadomo, że to powoduje nieszczęście i przekleństwo, które wchodzi przez te duchy, które są właśnie tam. Posążki Buddy, które gdzieś mamy, ktoś nam dał, skarabeusze, takie rzeczy, pamiątki gdzieś z wycieczek. Jeżeli coś takiego w domu masz, to masz coś, co sprowadza przekleństwo na ciebie, bo to jest obcy. Bóg powiedział wyraźnie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Noszenie pierścienia Atlantów, różnych symboli, znaków, na przykład podkowa na szczęście, słoniki na szczęście. Jeżeli ktoś dał ci słonika z intencją na szczęście, a ty to przyjąłeś i masz, czy drzewko szczęścia, no to Pan Bóg się wycofuje, no bo skoro ty szczęście wiążesz z jakimś słonikiem, z jakimś drzewkiem, drucikami jakimiś, to znaczy, że ty nie wierzysz Panu Bogu. Moi drodzy, jeżeli coś takiego jest, trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. Polecam, na stronie parafii Olszanka jest taki dokładny rachunek sumienia. Można sobie tam wejść i dokładnie przeczytać, bo nie mam teraz czasu tego wszystkiego omawiać. I kolejna rzecz, trzecia grupa, która blokuje Panu Bogu możliwość działania, to są grzechy niewyznane wprost na spowiedzi. My czasami idziemy do spowiedzi, żeby dobrze wypaść, żeby ksiądz sobie coś złego o mnie nie pomyślał. Żeby, no bo ja wcale nie jestem takim najgorszym człowiekiem, więc ja nie powiem tak grzechów wprost, tylko tak naokoło powiem. O. Jeżeli mówisz, jeżeli coś ukradłeś, to mówisz ukradłem. Mówimy grzechy wprost. Jeżeli idziesz do lekarza, to mówisz prawdę. Jest taka historia, że jakiś człowiek uderzył się w kolano, kolano zrobi się czarne. Ale nie poszedł do lekarza. Zobaczył to brat, mówi, idź do lekarza. Ten mówi, nie pójdę. Za tydzień brat przyjeżdża, jest jeszcze gorzej, więc wziął na siłę, wsadził go do samochodu, zawiózł do lekarza, wprowadził do gabinetu, zamknął drzwi. Za 5 minut brat wychodzi. Pyta go ten brat, no i co? No wszystko w porządku. Jak to wszystko w porządku? Chłopie, przecież ci nogę amputują, gangrena już się łapie, nie? A ten mówi, no bo wiesz, no bo ja mu pokazałem to zdrowe kolano. Jeżeli idziesz do lekarza i pokazujesz mu zdrowe kolano, to coś jest nie tak. Jeżeli idziesz do spowiedzi i nie nazywasz grzechu po imieniu, tylko sobie mówisz tak ładnie, żeby dobrze wypaść i nie dotykasz istoty tego grzechu, no to w tym momencie Jezus jest bezsilny. Tak naokoło, żeby ksiądz sobie coś złego o tobie nie pomyślał. Nigdy sobie o sobie ksiądz nie ma prawa coś złego pomyśleć. Bo gdyby ksiądz sobie, czy ja bym sobie w konfesjonale o tobie coś złego pomyślał, to Pan Bóg mnie tak skasuje, że się nie pozbieram, bo nie jestem lepszy od ciebie. Wszyscy, my kapłani, też się spowiadamy, co 2 tygodnie. To nie jest tak, że jesteśmy lepsi, nie jesteśmy lepsi. Otrzymaliśmy od Jezusa władzę. I grzechy trzeba nazwać wprost. I jeżeli grzechów nie nazywałeś wprost, to trzeba iść do spowiedzi i to zrobić. Podjąć taką decyzję dzisiaj. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że wielu z nas chce doświadczyć łaski uzdrowienia, a nie doświadcza. Dlaczego? Dlatego, że są przeszkody. I powiedziałem o trzech grupach przeszkód, które są bardzo ważne. I po prostu powinniśmy to uwzględnić. Kochani, dzisiaj za chwilę będzie sakrament namaszczenia chorych. Moi drodzy, wiedzmy o tym. Pierwsza rzecz, sakrament jest to znak łaski Bożej, ustanowiony na stałe przez Jezusa Chrystusa, w którym On działa, osobiście On. Czyli najmocniejszą modlitwą o uzdrowienie jest sakrament. Nie ma silniejszej modlitwy. Nie ma. Dlaczego? Bo teologia mówi, że sakramenty działają ex opere operato, czyli mocą samego Jezusa. Nie mocą księdza kapłana, tylko Jezusa. Niezależnie jaki ksiądz chrzci twoje dziecko, chrzest jest zawsze ważny. Niezależnie jaki kapłan odprawia mszę świętą, czy to będzie święty, czy to będzie na przykład ksiądz, nie wiem, ksiądz jakiś, który jest, żyje w grzechu. Msza święta jest zawsze tak samo ważna. Bo tu się okazuje moc Jezusa. I moi drodzy, takie wyjaśnienie. Sakrament namaszczenia chorych jest zaniedbanym sakramentem. Bardzo. Dlaczego? Dlatego, że przez wieki był określany mianem ostatnie namaszczenie. I to był błąd. Wielki błąd. Kochani, sakrament namaszczenia nie jest ostatnim. Nie jest sakramentem na drogę do nieba. Coś takiego to jest wiatyk. Jeżeli człowiek umiera, otrzymuje wiatyk, czyli komunię świętą. Natomiast sakrament namaszczenia chorych służy uzdrowieniu i nie możemy się go bać. Wręcz przeciwnie, korzystajmy z niego, bo to jest łaska. Ojciec Święty Franciszek w czasie pierwszej swojej mszy świętej, kiedy poświęcał święte oleje na Watykanie, to było Wielki Czwartek, w pierwszy jego Wielki Czwartek, powiedział do nas kapłanów, że macie zużyć wszystkie oleje, które są poświęcone. To jest łaska Boża, której powinniście ludziom udzielać. Więc, kochani, nie trzeba chorować na śmiertelną chorobę. Nie trzeba chorować nie wiadomo na co, tylko na zwyczajną chorobę. Co to może być? Mogą to być astmy, alergie, jakieś nerwice, jakieś stany zranień, które gdzieś tam wracają, jakieś niepokoje, najróżniejsze rzeczy, które masz. Jezus leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości. Więc jest dzisiaj okazja, abyś mógł przyjąć. Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe? Żadnego. Jeżeli dziecko ma alergię, astmę, nie wiem, jakieś inne, na przykład, nie wiem, lęki, różne zaburzenia emocjonalne, ADHD, uzależnienia, cokolwiek, niech podejdzie. Jezus przyjdzie osobiście do niego. Ja już przyjmowałem kilkakrotnie sakrament namaszczenia chorych i doświadczałem tej łaski i tej mocy. Dlatego, moi drodzy, no i nie myśl sobie, że jak ja teraz powiedziałem te rzeczy teraz, które masz, bo być może masz jakiś żal w sercu, no to wybacz, nie? Być może byłeś u wróżki, czy robiłeś to, o czym mówiłem w tym drugim punkcie, albo nie wyznawałeś grzechów wprost. I możesz sobie pomyśleć, to Pan Jezus mnie nie uzdrowi. Nie, to nie tak. Jeżeli teraz podejmiesz decyzję, że zrobisz z tym porządek, podejmiesz decyzję, to Pan Bóg udzieli ci tego na kredyt. Bądź spokojny, bądź spokojny. Dla Niego najważniejsza jest twoja decyzja. I nie bój się. Nie bój się sakramentu namaszczenia chorych. Jest tylko taka jedna rzecz. Tak mówią księża kapłani, że jeżeli byłeś mniej niż pół roku, nie, czyli przyjmowałeś sakrament na przykład 3 miesiące temu, jeżeli jest tego mniej niż pół roku, to trzeba poczekać. Chyba, że jest inna choroba. Jeżeli powiedzmy 3 miesiące temu przyjmowałeś sakrament, ale na inną chorobę i teraz chorujesz na coś innego, to możesz przyjąć. Natomiast jeżeli jest ta sama choroba, chcesz umocnienia, chcesz uzdrowienia, to wtedy po prostu możesz przyjąć. I teraz jeszcze jedna rzecz. Moi drodzy, ktoś może pomyśleć sobie, no tak, no, Pan Bóg mnie na pewno nie uzdrowi albo coś tam. Jest taki człowiek, który nazywa się Nick Vujicic, może słyszeliście o nim. Człowiek, który urodził się bez rąk i bez nóg. Zamiast jednej nogi ma tylko taki wystający kawałek stopy z tułowia. I ten człowiek żył w beznadziei. Doszedł do wniosku, że po prostu w życiu żadnej kariery nie zrobi. Okazało się, że zrobił wszystko, skończył studia, umie pływać, jeździ na desce surfingowej, jeździ po całym świecie i jest tak zwanym mówcą motywacyjnym. Jest człowiekiem niesamowitym. Jego Jezus uzdrowił w tym, że on przyjął ten krzyż, przyjął tę swoją chorobę. I nawet gdybyś czuł, że Jezus nie zmienia tego, no bo jak ręki nie masz, no to trudno, żeby ci odrosła ręka. To Jezus da ci taką moc i taką łaskę, że nie będziesz czuł tego bólu i zamiast dyskomfortu, który powoduje twoja choroba, będziesz czuł wielką łaskę, że to jest krzyż, który umożliwia ci pójście za Jezusem. To jest krzyż, który umocniony przez Jezusa daje tobie nadzieję i zbawienie innym ludziom. Dlatego, moi drodzy, nie bójmy się sakramentu namaszczenia chorych. I jeżeli będziesz potrzebował, to nie jest tak, że tylko na takich mszach świętych, jak teraz sakrament namaszczenia chorych się przyjmuje. Zachorujesz, czy ktoś z twojej rodziny zachoruje, podejdź do kapłana dowolnego, poproś. Poproś o sakrament namaszczenia chorych i zawsze otrzymasz ten sakrament. Dlatego, kochani, korzystajmy z tej łaski. Jak to wszystko będzie wyglądać? Ja teraz odmówię modlitwy wstępne. Później będziemy mogli się ustawić jakoś, nie wiem, może przez środek kościoła. Kapłani pójdą i udzielą nam sakramentu namaszczenia chorych. Będzie to wyglądać w ten sposób, że kapłan namaści olejem świętym, zrobi krzyż na twoim czole i powie: przez to święte namaszczenie, jak Pan mnie skończonym miłosierdził swoim, wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Odpowiesz amen i później na wewnętrznej części dłoni tak ręce wystawisz. Ksiądz zrobi znak krzyża na jednej i na drugiej, wypowiadając słowa: Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. I odpowiadasz po raz drugi amen. Czyli dwa razy odpowiadamy amen. A teraz modlitwy na rozpoczęcie tego sakramentu. Bracia i siostry, słuchajmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Ale powiedz tylko słowa, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie, drugiemu: chodź tu, a przychodzi, a słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy za nim szli: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi i naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Boże, niech twoi słudzy, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz sakrament namaszczenia chorych. Można podchodzić, kapłani udzielą tego sakramentu.